Mandaty za złe parkowanie potrafią zepsuć dzień, szczególnie gdy naszym zdaniem wręczony został bezzasadnie. Jednak zatrudnianie prawnika w takich przypadkach bywa droższe od kwoty samego mandatu. Pomóc poszkodowanym postanowił 19-letni programista z Wielkiej Brytanii. Stworzył bota, który dostępny jest w sieci za darmo. Narzędzie pomaga poszkodowanym kierowcom w Wielkiej Brytanii walczyć z bezzasadnie przyznanymi mandatami za złe parkowanie. Od startów w ubiegłym roku udało mu się wywalczyć równowartość, uwaga, 3 milionów dolarów. Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej wyskakuje okienko rozmowy. Bot zadaje kilka pytań, które potrzebne są mu do określenia sprawy. Pytań takich jak na przykład, czy trudno było odczytać znaki lub czy uważasz, że miejsce parkingowe było zbyt małe. Gdy użytkownik udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania, bot tworzy odwołanie, które gotowe można wysłać do sądu, a potem, no cóż, już sprawa tylko wygrana. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. Właściwie dziś w gdańskim inkubatorze przedsiębiorczości Starter. Dziś goście Magda Smolak, menadżer w Starterze, Agnieszka Cichocka, koordynator Gdańsk Business Week Starter, Mateusz Kurleto, prezes firmy Neoteric, pani Julia, uczennica Technikum Ekonomicznego w Gdańsku. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Program Watson stawia diagnozy medyczne. Jest w tym lepszy od lekarzy i tańszy. Jego trafność to ponad 90% skuteczności. Gdy u lekarza to jest dla porównania około 40%, trochę ponad 40%. Teraz program do walki z odszkodowaniem za niesłusznie przyznane mandaty. Na razie tylko w Wielkiej Brytanii. Najpierw aplikacja do mandatów, potem może jakiś wirtualny adwokat, który przeanalizuje nasze prawo, bo mam nadzieję, że coś takiego powstanie w naszym kraju. Więc przeanalizuje nasze prawo, skomplikowane, zawiłe i sprawnie wybroni niesłusznie oskarżonych lub na odwrót udowodni winę tym, którzy rzeczywiście złamali prawo. Jaka jest przyszłość nasza przy tym rozwoju technologii, informatyzacji, informatyki, przy wszystkich możliwych pomysłach programistów? Uważają Państwo, że jest szansa, że właśnie powstanie taki wirtualny adwokat i nie będziemy musieli się martwić o koszty, bo on po prostu w MIG przeanalizuje wszystkie możliwe przypadki, które się w Polsce zdarzyły, przeanalizuje wszystkie artykuły prawne i będzie znał odpowiedź bardzo szybko, jak nas wybronić w danej sprawie.
Pewnie zależy od branży, podejrzewam. Oczywiście
Magda Smolak.
Takie rozwiązania, znaczy wszystko dąży jakby ku temu, tak, że jest ta precyzja przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o ilość odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku niektórych branży, może nie do końca, bo zawsze jest ten element interpretacji potrzebny i takiego trochę myślenia może abstrakcyjnego. I trudno według mnie w ogóle ocenić to na ten moment, czy tak naprawdę maszyny są w stanie w 100% zastąpić ludzi.
A Państwa zdaniem?
Jest na pewno wiele zawodów.
Mateusz Kurleto.
Wiele zawodów, które będą zanikały w związku z rozwojem technologii. Czy wydarzy się to w Polsce i czy wydarzy się to w obszarze prawa? Myślę, że nie szybko, dlatego że polskie prawo nie jest prawem kazusowym i nie wystarczy przeanalizować wyroków sądu, żeby móc skutecznie bronić lub skutecznie oskarżać.
Ale program mógłby mieć dostęp do wszystkich aktów prawnych. To nie muszą być wyroki.
To prawda, natomiast jak pewnie Państwo zdają sobie sprawę, akty prawne w Polsce pozostawiają wiele do życzenia, jeżeli chodzi o jednoznaczność ich interpretacji.
A gdyby jednak, no załóżmy, bo z tego co wiem, Watson działa, ale w tym, żeby był dostępny powszechnie, przeszkadzają mu jednak lekarze amerykańscy, którzy się zbuntowali i jednak widzą pewne niebezpieczeństwo i zagrożenie dla swojej pozycji zawodowej. Ale załóżmy, że gdyby jednak takie programy działały, to dla cywilizacji byłoby to zgubne, czy wręcz na odwrót? A tutaj się podpytamy uczennicy młodego pokolenia, które jak sobie świat wyobraża w przyszłości.
Myślę, że...
I bliżej do mikrofonu, proszę.
Myślę, że tutaj Mogłoby to w ogóle wejść w życie, ale nasze prawo dosyć często się zmienia, co jest ostatnio bardzo zauważalne. Myślę, że taka aplikacja byłaby ciągle na etapie takiego, tak jakby budowania. Nie wiem, czy powiedzmy w ciągu 10 lat taka by aplikacja w ogóle powstała, ale...
Ale nie tylko o tej aplikacji. Załóżmy, że powstanie robot, który jest strażakiem, robot, który jest policjantem. Roboty niektóre wyspecjalizowane już wykonują operacje medyczne. Czy my jesteśmy jako ludzkość gotowi na to, żeby oddać swoje życie w ręce maszyn na przykład? To jeden aspekt. A drugim, maszyny mogą odebrać nam pracę.
Dokładnie. Myślę, że tutaj, jeżeli pani wspomniała o właśnie maszynach, które pomagają ludziom przy operacjach, to właśnie pomagają ludziom przy operacjach. Musi być pewna kadra wykwalifikowana, czyli z tym idzie wyższe wykształcenie. Myślę, że to tak naprawdę pomoże nam też w rozwoju cywilizacji, ale też może nam przeszkodzić, bo zawody, które zanikają, ostatnio zanikają bardzo często. Bardzo szybko i zabierają to właśnie roboty.
Ale czyli widzimy tutaj i szansę, i zagrożenie. Jak to z tym czynnikiem ludzkim? Bo z drugiej strony przy operacji czynnik ludzki. Lekarz się może pomylić, a robot niekoniecznie.
Myślę, że powinniśmy być otwarci na takie zmiany, ale wydaje mi się, że jesteśmy już w pewnym stopniu w stanie oddać wiele rzeczy z różnych dziedzin naszego życia rzeczywiście w ręce robotów, różnych aplikacji, ale jednak zastanawiałabym się, czy rzeczywiście jesteśmy już gotowi na to, żeby w ręce robota oddać na przykład nasze życie, tak jak pani wspominała, jeżeli chodzi o operację, bo oczywiście czynnik ludzki jest, no ale pewnie jest też jakiś czynnik, że robot również może się zepsuć, pomylić i pytanie jakby... co jest bardziej prawdopodobne, więc wydaje mi się, że wiele rzeczy...
Zamiast prądu na przykład.
Więc jakby wydaje mi się, że w wielu czynnikach, tak jak my na przykład mówiliśmy o prawie, wydaje mi się, że taka aplikacja byłaby bardzo no taka potrzebna, jeżeli chodzi być może o takie sprawy mniej ważne, czy mniej gdzieś kontrowersyjne, czy takie, które nie wymagają jednak takich dużych interpretacji i konsultacji. To być może tak, ale wydaje mi się, że rzeczywiście u nas to prawo czasami jest dość skomplikowane i można je różnie interpretować, więc zastanawiam się, czy na ten moment byłoby to możliwe.
No, a jeśli byłaby sztuczna inteligencja, która by nie miała pola do popisu pod względem interpretacji, tylko by po prostu korzystała sztywno z tego, co jest, to może jednak nie byłoby tutaj pomyłek. Ale chciałam wrzucić taki kamyczek do ogródka. Czy nie sądzą państwo, że u nas w kraju powstaje mnóstwo aplikacji, ale nie do końca potrzebnych? Bo jednak patrząc na tą brytyjską aplikację, no to ona jest fantastyczna. No i ile osób z nas tutaj nie miało takich sytuacji, że przychodzi się do auta i widać jakiś mandat, my mamy wątpliwości, czy ten mandat został nam słusznie wlepiony, że tak powiem. A aplikacja pozwala, pomaga walczyć, oszczędza czas, oszczędza koszty. Jedna z takich bardzo potrzebnych. U nas z kolei mam wrażenie, że tych jest natłok informacji a propos powstających nieprawdopodobnie wielu rozmaitych aplikacji, ale czy one są potrzebne? Czy odnajdujecie państwo w tym, z czym się stykacie, coś, co mogłoby być na miarę tej aplikacji brytyjskiej, takiej użytkowej, która naprawdę ułatwia nam życie?
Takich aplikacji powstało już wiele i nie zgodzę się do końca, że w Polsce powstają aplikacje, które nie do końca są przydatne. Polski rynek startupów jest znacznie mniejszy niż rynek, który obserwujemy w Londynie, który pani wspomniała, czy w Europie Zachodniej, a co dopiero w Stanach. Takich aplikacji, które nie znajdują swojego miejsca na rynku, jest dużo więcej na tamtych rynkach niż u nas.
Tak, to jest efekt też tej skali.
To jest też efekt braku doświadczenia młodych ludzi, którzy budują startupy i to jest dobre i naturalne. Natomiast żeby tworzyć aplikację, która rzeczywiście jest potrzebna i przydatna, trzeba wyjść od strony użytkownika, od strony problemu, które chcemy dla niego rozwiązać, a bardzo często te aplikacje powstają po prostu z pasji, z ludzi, którzy chcą coś stworzyć, coś, co im się podoba i liczą na to, że I czasami się to zdarza, że nastąpi jakiś tam efekt kuli śnieżnej, efekt tak zwany wiralowy. Ludzie zaczną korzystać z czegoś, co być może normalnie nie jest do końca przydatne. Są tu takie przykłady aplikacji ze sztandarową aplikacją Yo, która potrafiła wysłać do dowolnego użytkownika dwa znaki, Y i O, i zdobyła ogromną popularność. Błyskawicznie zarejestrowało się miliony użytkowników i została sprzedana za ponad $1 milion.
Mhm. Oczywiście, no tego typu przykładów jest mnóstwo. Rzeczywiście ja chciałabym tutaj też podkreślić, że często jest tak, faktycznie jak Mateusz tutaj wspomniał, że dopiero w momencie, kiedy pewne rozwiązanie odpowiada na faktyczną potrzebę, to dużo większa jest jakby realna szansa na to, żeby ten startup się rozwinął i gdzieś tam po prostu na rynku zaistniał. Natomiast przykładów jest bardzo wiele. Tutaj to na przykład pokazuje chociażby tegoroczna edycja InfoShare'a, gdzie zgłosiło się bardzo dużo różnorodnych startupów i w stosunku do lat ubiegłych można tutaj powiedzieć, że...
I do InfoShare'a jeszcze wrócimy, a do dyskusji także za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a właściwie dzisiaj przypominam w gdańskim inkubatorze przedsiębiorczości Starter. Dziś goście Magda Smolak, menadżer w Starterze, Agnieszka Cichocka, koordynator Gdańsk Business Week Starter, Julia Sekieta, uczennica Technikum Ekonomicznego w Gdańsku, Mateusz Kurleto, prezes firmy Neoterik. Wracamy do dyskusji. Trochę rozmawialiśmy na temat aplikacji, które ułatwiają życie. Między innymi, przypomnę, w Wielkiej Brytanii powstała aplikacja, która pomaga ludziom walczyć o odszkodowanie przy okazji niesłusznie wręczonych mandatów. Też się zastanawialiśmy, czy w tym świecie takim bardzo mocno rozwiniętym technologicznie będzie miejsce na pomyłki medyczne, robotów medycznych, czy też na pomyłki sądowe. I ostatnio było głośno o pomyłkach komorników, bardzo głośno. Działania komorników muszą rozwiązywać problemy, a nie prowadzić do tragedii ludzkich. Rząd wkrótce zajmie się nowelizacją ustawy o komornikach. Jak najszybciej chcemy wprowadzić nowe przepisy w życie, zapewniła premier Beata Szydło. Nowelizacja ustawy ma zwiększyć nadzór ministra sprawiedliwości i prezesów sądów rejonowych nad komornikami. Będzie można ich zawieszać i usuwać ze stanowiska w przypadku rażącego naruszenia porządku prawnego. Projekt wprowadza na przykład obowiązek, aby wszystkie czynności komornika w terenie były obowiązkowo nagrywane. I chciałam się Państwa podpytać o wrażenia z tych propozycji, bo bardzo często głośno jest w mediach, to znaczy zazwyczaj jest głośno o sytuacjach, które są naruszają w jakimś sensie prawo, albo z czysto takiego ludzkiego punktu widzenia. Ostatnio była sprawa rolnika i traktora, który został mu odebrany. De facto ten traktor stał na posesji dłużnika. Sam rolnik dłużnikiem nie był, jednak niestety traktor stracił. Czy te regulacje, które proponują teraz władze, ułatwią życie wielu ludzi, którzy spotykają się z komornikami często? Nie z własnej winy.
To znaczy na trudny pewno temat. Trudny temat, ale znaczy uważam, że to na pewno musi być w jakiś sposób usystematyzowane i rzeczywiście słyszymy w mediach, że dużo się tutaj dzieje też takich niedobrych rzeczy. Jeżeli chodzi właśnie o firmy, to też znam takie przykłady, gdzie na przykład za niezapłacony mandat, który trzeba było opłacić wyrokiem sądowym, mandat w wysokości powiedzmy 300 zł, za to blokowano konto całej firmy, czyli jakby nie do wysokości mandatu, tylko blokuje się całe konto całej firmy, w związku z czym na przykład odblokowanie tego później trwa nawet do 2 miesięcy, więc te 2 miesiące tak naprawdę mogą sprawić, że jest to upadek takiej firmy, ponieważ zupełnie nie może obracać swoimi pieniędzmi.
Jeśli mówimy o startupie, więc co też się może zdarzyć.
Oczywiście, no nie musi to być tylko startup, może to być inna firma, że jakby właściciel nie zapłacił mandatu, nie wiem, za złe parkowanie i rzeczywiście się okazuje, że całe konto firmowe jest zablokowane i nie można obracać tymi pieniędzmi, więc wydaje mi się, że no, dzieje się wiele takich rzeczy. Rzeczywiście to musi być usystematyzowane. No, nie jestem pewna, czy akurat nagrywanie, czy jakby powinniśmy iść akurat w tę stronę, ale jestem przekonana, że na pewno...
Ale kierowcy na przykład bardzo często ostatnio, to chyba moda w ogóle idzie do nas z Rosji, bo generalnie tam chyba każdy kierowca ma kamerkę samochodową. Teraz bardzo wielu również u nas i muszę przyznać, że wielu osobom to uratowało dosyć wysokie wydatki. Właśnie ta kamerka, gdzie było jasno widać, kto ponosi winę. Może jednak będzie bezpieczniej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, bo tu trzeba brać pod uwagę, że każdy przedsiębiorca może się z czymś takim i nie tylko przedsiębiorca, też zwykły Kowalski, może się zdarzyć taka sytuacja, że do drzwi zapuka komornik i przyjdzie nam na przykład zabrać telewizor, dlatego że ktoś, jakiś dłużnik nazywa się tak samo jak my.
To jest na pewno bardzo niedobrze, kiedy komornik może podjąć działania windykacyjne względem nie tej osoby, która jest rzeczywiście winna jakieś środki, które są windykowane. Natomiast warto pamiętać, że ten medal ma dwie strony, bo z drugiej strony też znajduje się ktoś, komu te należności się należą. I kto też ma rachunki, które ma do opłacenia i może mieć trudność i może za chwilę sam spotkać się z komornikiem w związku z tym, że jego środki nie zostały
odebrane. A on usiłuje od swojego dłużnika wyegzekwować, ale czy to oznacza, że komornik ma w takim razie zajmować wszystkie rzeczy, które są na terenie tego dłużnika, także te, które zostały mu użyczone, nie należą do niego?
Moim zdaniem absolutnie nie. Dlatego myślę, że bardzo ważne i bardzo dobre jest to, że rząd podejmuje wysiłek zmiany tej ustawy. Pytanie jest na pewno o szczegóły, o jednoznaczność interpretacji tych przepisów, bo rażące naruszenie, czym ono jest, ja nie podejmuję się interpretacji.
Mm-hmm. Resort chce też podnieść poziom wykształcenia komorników, spośród których 30% nie ma wykształcenia prawniczego. A spora część legitymuje się tylko wykształceniem średnim. To też jakoś sprawę bardziej uporządkuje, ucywilizuje.
Trudno powiedzieć, czy przy tej profesji tak naprawdę będzie miało też tak rażące znaczenie. No, mimo wszystko jednak kwestia bardziej tych zapisów dotyczących w jakim zakresie, gdzie to naruszenie następuje i będzie miało miejsce, myślę, że jest o wiele bardziej istotna jednak mimo wszystko. Bo mówimy tutaj o zmianie tej ustawy, natomiast nie są podane żadne szczegóły, które by w jakiś sposób określały tak naprawdę, gdzie są te granice i myślę, że to jest to najbardziej istotne.
Mm-hmm. Był jeden z przykładów, tutaj pani też wspominała o zajęciu całego konta firmy w momencie, kiedy należność wynosiła około 300 zł. Ja znalazłam przypadek pewnego pana, który był winien niecałe 400 zł komornikowi za koszty postępowania komorniczego. Przez to jego laweta warta 12 tysięcy zł została sprzedana na aukcji komorniczej, uwaga, za 2600 zł. O czym się w ogóle dowiedział, że już stracił tę lawetę, kiedy nowy właściciel lawety przyszedł po prostu do jego posesji i zażądał kluczyków, miał ze sobą wszystkie dokumenty potrzebne, że nabył w trakcie aukcji komorniczej. To też są takie sytuacje, kiedy patrząc z punktu widzenia wierzyciela, czyli firmy, która komuś, albo osoby zwykłego Kowalskiego, który komuś pożyczył pieniądze spore, chce je odzyskać, ale na przykład no, nie odzyska tyle, ile by chciał, laweta została sprzedana za 2600 zł. Ostatnio też rozmawiałam z panią, która ogłosiła upadłość konsumencką i jej była winna, była frankowiczką, była winna bankowi, wzięła kredyt na 140 tysięcy złotych, spłaciła 50 tysięcy. Ze względu na to, że skoczył kurs franka, musiała dopłacić jeszcze 200 tysięcy złotych, a jej mieszkanie zostało zlicytowane za 56.
W ogóle cała ta procedura licytacji ruchomości czy nieruchomości przez komorników jest bardzo nieskuteczna i nieefektywna. Proszę zwrócić uwagę, że że dostęp do licytacji komorniczych jako kupujący ma bardzo ograniczona liczba osób. W związku z tym popyt na to, co komornicy mają do zaoferowania, jest dosyć niski i przedmioty czy nieruchomości przez nich sprzedawane są znacznie poniżej wartości rynkowych. Myślę, że dużo korzystniejszym rozwiązaniem byłoby udostępnienie szerszemu rynkowi możliwości nabywania takich rzeczy, przez co spodziewałbym się, że ceny tych nieruchomości czy nieruchomości wzrosną i będą one w stanie pokrywać większą część zadłużenia.
Mhm, czyli po prostu przydałoby się uporządkować jednak to wszystko.
No tak, to jest też kolejny problem, bo jakby z jednej strony ktoś pozbywa się, jakby traci swój majątek, a tak naprawdę nie spłaca tego długu i dalej jest zadłużony, ponieważ tak naprawdę jego ruchomości są sprzedawane za bezcen.
Za bezcen, no więc dokładnie. Tu laweta 12 tysięcy złotych za 2600 sprzedana, a z drugiej strony mamy mieszkanie, na które był wzięty kredyt 140 tysięcy i sprzedane za 50 bodaj 6 tysięcy złotych. No to jest skandaliczne, przynajmniej w odbiorze takim społecznym. My do dyskusji wrócimy po skrócie wiadomości. 10.37, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś w gdańskim inkubatorze przedsiębiorczości Starter. Przypomnę, dziś goście Magda Smolak, menadżer w Starterze, Agnieszka Cichocka, koordynator Gdańsk Business Week Starter, pani Julia Sekieta, uczennica Technikum Ekonomicznego w Gdańsku, Mateusz Kurleto, prezes firmy Neoteric i zaraz się wyjaśni też w obecność pani Julii, uczennicy, których to uczniów, uczennic jeszcze u nas w audycji nigdy nie było, więc to jest historyczny moment. Gdańsk Business Week rusza 17 lipca, potrwa do 22. Czym jest to wydarzenie? Co się dzieje w jego trakcie? Bo to nie jest pierwszy Gdańsk Business Week, to powiedzmy ogólnie, a potem co się będzie działo?
Gdańsk Business Week jest letnim obozem przedsiębiorczości dla młodzieży i zapraszamy młodzież w wieku od 15 do 19 lat i przez tydzień pod okiem menadżerów z Polski i ze Stanów mogą rozwijać swoją wiedzę, swoje kompetencje. Więc to tak w skrócie, ale ja tak naprawdę chciałabym, żeby właśnie Julia i Mateusz opowiedzieli, czym jest Gdańsk Business Week, ponieważ Mateusz był menadżerem, który szkolił młodzież, a Julia brała udział w Business Weeku, więc myślę, że oni najlepiej opowiedzą, czym jest ten projekt.
Czym jest ten projekt, to może zacznijmy od młodszego pokolenia i co młodsze pokolenie z tego projektu wyniosło.
Ja idąc na Business Week zupełnie nie miałam pojęcia totalnie o biznesie. Myślałam, że pojadę sobie tam po prostu na wakacje, poćwiczę trochę język angielski, bo zajęcia całe w ogóle, wszystkie spotkania, prelekcje odbywają się właśnie w języku angielskim. Idąc tam, tak naprawdę myślałam o tym, żeby w jakiś sposób zająć wakacje. Poznałam tam moich znajomych, Agatę Porażkę i Piotra Wołodko, z którymi tak naprawdę do dzisiaj mam olbrzymie projekty, niektóre ukończone, niektóre nie.
Biznesowe projekty.
Biznesowe projekty, tak. Byliśmy jedynym miejscem w Polsce, gdzie zostało zorganizowane Desk for Kindness. Jest to akcja promująca życzliwość, bo sama akcja jest z Nowego Jorku. Także język angielski też tutaj nam pomógł. Mnie osobiście Gdańsk Business Week pomógł się w jakikolwiek sposób otworzyć. Dzięki temu miałam przyjemność zorganizować koncert charytatywny, który organizowałam pierwszy raz w swoim życiu, a było to moim ogromnym marzeniem. I tak naprawdę organizowałam to, pomimo tego, że organizowałam go pierwszy raz, byłam już koordynatorem, więc musiałam nieco więcej sobie tam przyswajać. szybko się czegoś nauczyć. Kolejnym projektem, który właśnie realizuję z Agatą i z Piotrkiem, to jest IGAS of Business. Jest to program stażowy skierowany przede wszystkim do licealistów, którzy poszukują wciąż swojej takiej ścieżki życiowej, poszukują tak naprawdę swojego pierwszego takiego doświadczenia. Staramy się, by właśnie to doświadczenie było prawdziwym doświadczeniem typu właśnie nie typu parzenie kawy czy drukowanie dokumentów, tylko właśnie czynne działanie w różnych firmach, w różnych branżach, którymi właściwie się interesują.
No to zareklamujmy, gdzie mogą się zgłaszać. Przed nami wakacje. Coś organizujecie na wakacje, ewentualnie na potem, gdzie młodzi licealiści mogą uderzać, gdzie was znajdą i co muszą zrobić, żeby was znaleźć i z wami współpracować.
W tym roku aktualnie ukończyliśmy już rekrutację do pierwszej takiej edycji, natomiast zapraszamy do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku IGAS of Business, ale również jeżeli ma ktoś pytania, może do nas napisać na prywatne konta Facebooka. Na Facebooku jest to Julia Sekieta, Piotr Wołodko, Agata Porażka. I w sumie jak na razie teraz nie mam strony internetowej, można powiedzieć, że jest w trakcie budowy.
Zmieniło się twoje życie od tego, bo to biznes, Gdańsk Business Week, tylko tydzień intensywnych spotkań, ćwiczeń, rozmów, burzy mózgów. Zmieniło to twoje życie?
Ogromnie. Ogromnie, ponieważ wcześniej nie byłam aż taka otwarta. W ogóle Business Week otwiera ludzi. Ja nie wiem, jak to robi. Nie wiem, musi posiadać w sobie jakąś magię. Faktem, pewnie gdyby też nie ludzie, których tam poznałam, też bym prawdopodobnie nie doszła teraz do tego momentu. Dzisiaj mogę się pochwalić. Kiedyś bym w ogóle nie przypuszczała. Ja od sierpnia nie miałam ani jednego dnia, w którym nie miałam żadnego projektu. I tutaj organizowałam różne wydarzenia. Ostatnio organizowałam spotkanie z Mateuszem Mach, założycielem aplikacji FiveUp. Ostatnio organizowałam koncert, czy też właśnie Eagles of Business, program stażowy, That's for Kindness i jeszcze nikt nie jest gorszy.
A w której jesteś klasie?
Pierwszej.
W pierwszej. Jak to łączysz ze szkołą?
Staram się łączyć to ze szkołą. No, można przyznać, że pewnie gdyby nie ten fakt, że mam trochę obowiązków na głowie, byłoby zdecydowanie lepiej, ale nie narzekam.
To pytanie teraz do trenera. Panie prezesie, jak się otwiera młodzież na biznes, na ludzi? Co trzeba zrobić, żeby taki wybuch energii tutaj powstał nam? Taki jak przed chwilą i
to jest w ogóle fantastyczny projekt. Projekt, w którym jednocześnie możemy oddać coś do otoczenia, z którego się wywodzimy. Kiedy możemy podjąć trochę wysiłku, żeby młodzi ludzie poznali ciekawy, kreatywny, otwarty sposób podejścia do swojej kariery. Jest to projekt, w którym chyba istotną rolę odgrywa udział kadry menedżerskiej ze Stanów. Dlatego, że kultura biznesowa i sposób prowadzenia zajęć z młodzieżą, który oni przywożą ze sobą, to on pozwala młodzieży bardzo się otwierać. Dlatego, że najbardziej rozwijamy się wtedy, kiedy wychodzimy poza swoją strefę komfortu. Ta strefa komfortu bardzo często ograniczona jest strachem przed wystąpieniami publicznymi. Wielu ludzi jest zamrożonych, kiedy mówi do więcej niż trzech osób, których nie zna. A tam tworzy się atmosferę, w której można popełniać błędy. Dzisiaj w polskiej edukacji nie można popełniać błędy. Mm-hmm. Za błędy karanym się jest jedynką, za błędy karanym się jest uwagą. Złym zachowaniem, uwagą, wzywaniem rodziców w zdecydowanie słabym kontekście. Natomiast tam tworzy się miejsce, gdzie nawet jeżeli jest trudność, nawet jeżeli jakaś prezentacja czy prelekcja nie jest porywająca, znajduje się choćby najdrobniejszy element, który był dobry i to ten element się podkreśla. I w tym programie ważne jest to, że ja na niego poszedłem licząc na to, że będę mógł podzielić się swoim doświadczeniem i wiele pomóc młodzieży, podczas gdy taka refleksja po tym programie jest taka, że to ja bardzo dużo skorzystałem, bardzo dużo od tej młodzieży się nauczyłem, bo rzeczy, które z mojej strony wymagają miesięcy edukacji, dla licealistów są jakby elementem ich funkcjonowania. To, czego ja muszę się uczyć o marketingu, o podejściu do klienta, o szukaniu dla niego rozwiązań, dla nich jest jakby absolutnym istotą funkcjonowania. I zachęcam wszystkich, którzy mogą sobie pozwolić na wyjęcie tygodnia z zawodowego życiorysu, bo nie skorzystałem tak dużo na żadnym szkoleniu, na którym byłem, co miałem
nie tylko dla
skorzystać na Business Week.
Chciałabym też dodać, że jeszcze prowadzimy rekrutację do 6. edycji, o której pani wspominała, że rozpocznie się 17 lipca, także jeszcze przez 2 dni można się zgłaszać do projektu, więc zapraszamy.
Mm-hmm. A monitorują państwo losy poprzednich uczestników edycji?
I mamy też kilka takich osób, które na początku były uczestnikami Gdańsk Business Week, później były wolontariuszami i pomagały przy organizacji, a teraz również z nami współpracują w starterze, więc też z tego co wiem, Mateusz pod swoje skrzydła wziął kilka osób, które też mogą się szkolić w jego firmie. Planujemy też rozwijać cały program stażowy, żeby osoby, które ukończyły program, mogły też jakby zagospodarować swój czas, swoją wiedzę i móc się rozwijać też w ciągu roku, nie tylko przez ten tydzień.
Porównując poprzednie edycje do każdej kolejnej następnej, czy można powiedzieć, że to w jakimś sensie ewoluuje, że młodzież przychodzi coraz bardziej kreatywna, czy tego się nie da? Czy to jest nieporównywalne? Czy jest tak samo kreatywna, tylko trzeba ją otworzyć?
Przychodzi bardzo ambitna młodzież. Też z tego względu, że jest wymagany dosyć wysoki poziom języka angielskiego, ale myślę, że warto tutaj podkreślić ten aspekt właśnie włączania biznesu trójmiejskiego przy jakby organizacji tego wydarzenia. I rzeczywiście ten aspekt jakby rozwoju pracowniczego, gdzie pracownicy firm trójmiejskich mogą po prostu wcielić się w rolę takiego doradcy firmy, że to jest też również ten ciekawy kierunek, który równolegle biegnie do jakby tej ścieżki rozwoju uczestników.
To jeszcze informacja dla młodzieży, która chciałaby wziąć udział w Gdańsk Business Week. No rozumiem, że tutaj są jeszcze 2 dni rekrutacji. Kolejne edycje. Gdzie powinni szukać informacji? Kiedy zacząć szukać informacji i na jakim poziomie angielskiego trzeba być, żeby sobie poradzić?
Wszystkie informacje znajdują się na stronie gdańskbusinessweek.pl. Tam również jest formularz zgłoszeniowy, więc można zgłaszać się jeszcze do tej edycji, która będzie w lipcu. Kolejne edycje zazwyczaj planujemy na jesieni, ponieważ jest to taka praca całoroczna i wymaga dużo przygotowania, więc można śledzić cały czas naszą stronę i tam pojawiają się cały czas nowe informacje. A jeżeli chodzi o język angielski, no to oczywiście wymagany jest taki poziom komunikatywny. Ale jeżeli ktoś już teraz wie, że chciałby się zgłosić, no zawsze jest jeszcze cały rok na to, na przykład, żeby poćwiczyć i żeby zgłosić się do kolejnej edycji. I wydaje mi się, że to też, że jakby uczestnicy też gdzieś sobie pomagają w tej komunikacji, więc no też nie chcielibyśmy wykluczać i staramy się też wspierać takie osoby.
Mm-hmm. To teraz porozmawiajmy o Clipsterze. Przypomnę słuchaczom, że to ośrodek biznesowej pracy twórczej. Clipster powstał w Gdańsku. To miejsce dla osób, które chcą rozpocząć działalność na własny rachunek. Jest też unikatowym projektem na skalę Polski, ponieważ właściwie tu, gdzie się pracuje, także się mieszka, bo to jest dom, to jest kreatywna przestrzeń coworkingowa, miejsca do pracy nad projektem, na rozwój, na preakcelerację dla osób myślących o realizacji interesującego pomysłu. To tak tytułem wstępu. Clipster to jest właściwie dosyć młoda inicjatywa. Ma niespełna rok. O, właśnie.
No
i co się, i co nam się zrodziło z tych 9 miesięcy?
Clipster bardzo się rozwija i wręcz jest to dla nas zaskakujące, w jakim tempie i jaki fajny odzew. W każdym razie jest to też dzieło inkubatora przedsiębiorczości Starter i prywatnego aktora Alphabit. Jednocześnie w danym momencie może być 16 osób w Clipsterze, które korzystają z możliwości wspólnej pracy, mogą rozwijać swoje pomysły biznesowe, ale też przede wszystkim ten aspekt właśnie wspólnego działania tutaj ogromną wartość dodaną wnosi do projektu, bo przeróżne konfiguracje się tworzą i często te osoby, które się do Clipstera zgłaszają, zaczynają ze sobą współpracę wzajemnie, więc to jest bardzo ciekawe. Z ostatnich sukcesów tutaj myślę, że warto tutaj dodać, że projekt Machinarum Piotra Białobrzyskiego wygrał projekt Go Creative Business na start na firmę do założenia w obszarze branż kreatywnych, ale także projekt Seven Journey, który już tutaj wynegocjował i sfinalizował właściwie umowę inwestycyjną.
Więc te projekty to teraz się rozwijają. Co to są za projekty? Czego one dotyczą?
Machinarum to jest taka alternatywa dla escape roomów. Każdy może się poczuć troszeczkę wynalazcą i rozwiązać różnego typu logiczne zagadki mechaniczne.
Czyli wchodzimy do pokoju, tak, zamkniętego i wyjdziemy z niego, jak rozwiążemy zagadki.
Dokładnie. Mm-hmm. Takie stacje, przy których można pracować, to jest zabawa grupowa, więc oczywiście jest skierowana zarówno dla firm i dla znajomych, którzy grupą chcą się wybrać i po prostu razem się pobawić.
Byliśmy i testowaliśmy, więc polecamy.
Tak, super efekty. Zresztą Machinarum też również miało swoją prezentację na InfoShare w strefie Expo i też ogromnym zainteresowaniem się cieszyło. Seven Journey z kolei to jest kolejny projekt, który znajduje się w Clipsterze. I to jest taki portal motywacyjny dla młodzieży, gdzie można spełniać swoje marzenia. I pod okiem właśnie osób, które starszych, zaangażowanych, które tą ścieżkę już przeszły, uzyskać taką wiedzę właśnie mentorską i pomoc, taką rękę, pomocną dłoń w drodze do realizacji swojego celu.
Coś nam zastukało.
Zabrzmiało jak burza.
W sufit.
Ale sporo różnych innych ciekawych pomysłów również, czy endoskop chociażby, tak? Też jest taka współpraca na linii, trochę współpraca naukowa, też z uczelniami, biznes, właśnie komercjalizacja jakby tych badań naukowych w postaci jednorazowych nakładek na endoskop. Więc bardzo różne są te projekty. Ciekawe rzeczy z tego powstają.
No a i co w wakacje będzie w Clipsterze?
Program wakacyjny, więc otwieramy drzwi.
Można się zgłaszać, tak?
Można się zgłaszać. Cały kalendarz aktywności przeróżnych dostępny na stronie clipster.pl/summer, czyli wakacyjne przygody z Clipsterem.
Kto się może zgłaszać?
Mogą się zgłaszać wszyscy zainteresowani, wszystkie osoby, które lubią łączyć pracę z wakacjami, ale też może osoby, które mają zespoły międzynarodowe, startupy i po prostu pracują zdalnie i mogą pracować zdalnie z dowolnego miejsca na świecie. Więc zachęcamy do tego, żeby nasz Clipster odwiedzić i z innymi cyfrowymi nomadami wspólnie spędzić czas. My planujemy różnego typu aktywności na świeżym powietrzu i jogę, ale też bardziej takie merytoryczne, biznesowe. Teraz ten cały program letni zainauguruje spotkanie Creative Morning, które na czas wakacyjny, bo zazwyczaj odbywało się cyklicznie co miesiąc w starterze, powędruje właśnie do Clipstera i tutaj teraz pierwsze spotkanie w sztuce wyboru będzie miało miejsce. Będzie Krystian Koronowski, który będzie opowiadał o Business Paradise, czyli właśnie o takim łączeniu, takim workation. To jest taki nowy termin, który się teraz pojawił. Praca, wakacje. Więc myślę, że będzie to bardzo ciekawe i wszystkie osoby, które mają taki tryb pracy, ale nie tylko te, tylko te, które są również zainteresowane i ciekawe, w jaki sposób to działa, to serdecznie 30 czerwca zapraszamy do Sztuki Wyboru.
To jeszcze jak jesteśmy w starterze, podsumujmy InfoShare, ale w tej części InfoShare Startup Zone, co tutaj się wydarzyło, no i też na ile możemy to porównać z poprzednimi edycjami, na ile projekt, który wygrał, bo główną nagrodą było 20 tysięcy euro. Na ile on jest rewolucyjny i jakby bardziej postępowy niż w poprzednich edycjach? I co to było?
No, ja muszę przyznać, że to były bardzo dwa emocjonujące dni. 10. edycja jubileuszowa wręcz, jeżeli chodzi o konferencję InfoShare. A wraz z nią rozwija się właśnie strefa startupowa, która od 3 lat ma przyjemność być jej częścią. W tym roku konkurs startupowy wygrała firma z Lublina, firma biotechnologiczna NextBio, która przygotowuje dedykowane analizy w oparciu o DNA, o badania DNA, gdzie można po prostu wykryć z odpowiednim wyprzedzeniem pewne zagrożenie w przypadku uprawy roślin, jeżeli chodzi o mikroorganizmy. Mhm. Więc myślę, że dosyć przełomowy projekt został jednogłośnie wybrany jako najbardziej innowacyjny i uzyskał tą pierwszą nagrodę 20 tysięcy euro ufundowaną przez prezydenta miasta Gdańska. Oprócz tego również firmy typu jak Reality Games, czy chociażby Descartes, to odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Firma Reality Games to producent gier, który w, że tak powiem, sprzężeniu z mediami społecznościowymi działa. I Descartes, tutaj programistyczne rozwiązanie pomagające wyszukać fragmenty kodu.
Mm-hmm. Zdaje się, że pierwszy raz w historii, kiedy startupy uczestniczą w InfoShare, zdarzyła się sytuacja, że zanim InfoShare się skończył, to już jakaś firma podpisała kontrakt.
Tak, zgadza się. To ogromny sukces i myślę, że to właśnie dla takich chwil warto brać udział w tej konferencji. Firma SaaS Manager drugiego dnia konferencji, właściwie trzeciego dnia konferencji, sfinalizowała umowę inwestycyjną, więc ogromny sukces.
I co ciekawe, dostała się do finału dzięki głosom publiczności. Więc,
dokładnie. Więc jako jedna taki, z dwóch. Mhm.
Taki sprawdzian bardzo poważny a propos ich produktu, czy będzie popularny.
Tak, no, publiczność miała taką możliwość, że mogła zainwestować wirtualne pieniądze poprzez aplikację, która była dostępna. I myślę tak, że to jest ogromny sukces również, bo to zainteresowanie gdzieś tam było widoczne również i to też myślę, że oni to oceniają pod kątem takiego potencjału też wdrożeniowego. Dodatkowo też jeszcze firma Footsteps weszła tym samym sposobem do finału.
No i niestety więcej już nie powiemy, mimo że dużo ciekawych rzeczy się działo na InfoShare. Kolejny za rok i miejmy nadzieję, że będą kolejne rekordy, bo teraz około 5000 uczestników. My życzymy, żeby się konferencja rozwijała i żeby było więcej, jeszcze więcej interesujących pomysłów startupowych. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Magda Smolak, menadżer w Starterze, Agnieszka Cichocka, koordynator Business Week, też Starter, Mateusz Kurleto, prezes firmy Neoteric, Julia Sekieta, uczennica Technikum Ekonomicznego w Gdańsku, uczestniczka poprzedniej edycji Gdańsk Business Week. Ja serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.